Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Czwartego sierpnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Mówić będziemy o koncercie w Castel Gandolfo, którym uczczono pamięć Jana Pawła II oraz o stosunku papieży Piusa XI i Piusa XII do hitleryzmu. Piotr Samerek omówi dyplomatyczne relacje polsko-watykańskie w 1933 roku. Wcześniej jednak posłuchajmy, czy zmiana wagi ciała ma wpływ na duszę.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Kiedy ciało więdnie? Powiedział także Abba Daniel: o ile ciało tyje, o tyle dusza chudnie. O ile ciało więdnie, o tyle dusza rośnie. Bardzo często zapominamy o naszym ciele, nie bynajmniej w naszym życiu codziennym, gdzie umiemy o nie dobrze zadbać, ale w ascezie, szczególnie tej nowoczesnej. Jedną z praktyk ascetycznych, która dziś ginie, jest właśnie post. A przecież praktyka ta przenika nie tylko cały Stary Testament, ale była powszechnie znana i praktykowana we wszystkich religiach starożytnych, a Chrystus swoją działalność rozpoczął właśnie od 40-dniowego postu. Post towarzyszył życiu Kościoła od najdawniejszych czasów aż do niedawna, choć powiedzmy szczerze, często w formie zdegenerowanej i kazuistycznej. O poście pisali liczni teologowie i mistrzowie życia wewnętrznego. Idea postu przenika również pisma ojców pustyni, którzy praktykowali surowe posty. Wprawdzie dobrze jest, że zwrócono uwagę na inne praktyki religijne, ale źle, że zapomniano dziś o poście. A dzieje się to, gdy miliony ludzi szukają za wszelką cenę środków, które pomogłyby im schudnąć. Czy naprawdę umieliśmy w tym wypadku odczytać znaki czasów? Post chrześcijański nie jest bynajmniej praktyką higieniczną. Nie chodzi tu bowiem o zrzucenie wielokilogramowej nadwagi, ani o lepsze samopoczucie, ani nawet o zaoszczędzenie pieniędzy, które można oddać na pomoc innym. Post to ofiarowanie Bogu czegoś ważnego, istotnego i miłego. Czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i co lubimy. Nie chodzi tu więc, broń Boże, o manichejską pogawdę materii i o wyniszczenie ciała. Nie, materia jest dobra i ciało jest dobre. Zostały one stworzone przez Boga Przedwiecznego i są narzędziami, przez które osiągamy zbawienie. Żyjemy w ciele. Ono nam ma pomagać w dojściu do Boga i w nim będziemy cieszyli się szczęściem po Jego zmartwychwstaniu. Nie wolno też zapomnieć, że Chrystus stał się człowiekiem, że przyjął ludzkie ciało dla naszego zbawienia. I dobrą rzeczą jest pokarm i napój, nawet wino, o którym mówią psalmy, że rozwesela ono serce człowieka. I cieszyć się możemy z tego, że pokarmy nam smakują. I właśnie dlatego, że nam smakują, że stanowią dobro, miłe i przyjemne, ofiarujemy je Bogu, a za pieniądze zaoszczędzone możemy dopomóc innym ludziom. I tę ofiarę powinniśmy często praktykować także dlatego, że pomaga nam ona do opanowania samego siebie. Starajmy się więc, według dosadnych słów Abba Daniela, aby nasze ciało nie tyło, bo wtedy nasza dusza chudnie, ale by nasze ciało chudło tak, by nasza dusza mogła swobodnie w nim wzrastać.
Czas na aktualności.
Wieczorem w Castel Gandolfo odbył się specjalny koncert upamiętniający Jana Pawła II. Przed Pałacem Apostolskim w centrum miasteczka na Piazza della Libertà wykonana została Missa Humilis. Jej autorem jest dowódca rzymskiej jednostki karabinierów Antonio Pappalardo. W programie znalazło się również 8 pieśni maryjnych śpiewanych w różnych językach. Tym akcentem organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na maryjny rys pontyfikatu Jana Pawła II. Koncert został zorganizowany przez władze Castel Gandolfo i regionu Latium. Oto co przed koncertem powiedział kompozytor Antonio Pappalardo.
Msza pokornych to nie jest rekwiem. Oczywiście jest to utwór napisany na cześć Jana Pawła II, ale dla nas jest on wciąż żywy, obecny wśród nas. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Grać będziemy w miejscu symbolicznym dla chrześcijaństwa. W Castel Gandolfo papież nie tylko odpoczywał, ale również medytował i rozważał pilne problemy świata. Ogromne wrażenie robi też i to, że kiedy będziemy grać na cześć Jana Pawła II, tuż obok będzie Benedykt XVI. Mamy nadzieję, że wysłucha koncertu.
Missa Humilis została wykonana przez chór i orkiestrę noszącą symboliczną nazwę Bail Pevaco. Została ona utworzona z pierwszych liter świętych ksiąg różnych religii, m.in. Pięcioksięgu, Ewangelii i Koranu. Jak podkreślił Antonio Pappalardo, koncert miał stać się gałązką oliwną, wzniesioną ku Bogu w trudnych czasach szerzącego się terroryzmu.
Papieże Pius XI i Pius XII sprzeciwiali się hitleryzmowi o wiele silniej niż się dziś powszechnie uważa. Zdaniem niemieckiego historyka Karla Józefa Hummela potwierdzają to badania dokumentów z otwartej przed 2 laty części archiwów watykańskich. Pozwoliły już one rozstrzygnąć pewne kwestie od kilkudziesięcioleci dyskutowane, uważa dyrektor Bońskiej Komisji Historii Najnowszej.
Wypowiedzi zamieszczonej w sierpniowym numerze norymberskiego magazynu historycznego Geschichte zwraca on uwagę na obiegowe pełne uprzedzeń opinie, nie znajdujące w dokumentach żadnego potwierdzenia. Zupełnie nieuzasadniony jest zarzut, że obaj wspomniani papieże dążyli do kompromisu z nazistami, szukając w nich sojusznika przeciw bolszewikom. W połowie lat 30. zasięgnięto w Watykanie opinii niemieckich jezuitów, którzy tak samo negatywnie ocenili rasizm, nacjonalizm, komunizm i totalitaryzm. W maju 1938 roku Hitler podczas wizyty w Rzymie był zirytowany, że Pius XI demonstracyjnie go nie przyjął. Pod koniec tego samego roku Watykan planował szeroko zakrojoną akcję przeciwko narodowemu socjalizmowi, z której zrezygnowano na prośbę niemieckich biskupów, obawiających się odwetowych represji nazistów.
Również czarna legenda o bezczynności Piusa XII w czasie wojny nie ma pokrycia w faktach. Zresztą zdaniem Hummela rozwinęła się dopiero w latach 60. pod wpływem sztuki Rolfa Hochhuta Namiestnik. Pius XII nie był bynajmniej bezczynny ani na polu dyplomatycznym, ani humanitarnym. W roku 1943 przyczynił się do uratowania przed zagładą 3/4 z 8 000 rzymskich Żydów.
Bilans życia. Taki tytuł nosi książka, w której znalazły się wspomnienia Eugeniusza Niedojadały, numer 213 z pierwszego transportu więźniów politycznych do Auschwitz. Bohater opowiada o obozowych spotkaniach ze świętym Maksymilianem Kolbe oraz o rozmowie z Janem Pawłem II. W czerwcu minęła 65. rocznica wyruszenia transportu z Tarnowa i tym samym uruchomienia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Na bilans życia składają się rozmowy z autorem podzielone na 3 części. Pierwsza z nich jest próbą dokonania bilansu dotychczasowego życia 85-letniego dziś Eugeniusza Niedojadły. Drugą część stanowią wspomnienia z pobytu w obozie w Oświęcimiu, a trzecia część jest próbą odtworzenia procesu wchodzenia autora na drogę pojednania. Sam Niedojadło wyznaje, że przebaczenia nauczył go w obozie ojciec Maksymilian Maria Kolbe, o czym były więzień oświęcimski miał okazję rozmawiać po latach z Janem Pawłem II.
Ojca Kolbe miałem możliwość spotkać i zadać pytanie, gdzie jest Bóg. To właśnie pytanie zadałem i powiedział mi, Bóg jest wszędzie. A jeszcze mi powiedział, nie wolno nienawidzić, nauczcie się przebaczać. Przypomniał słowa Ojcze Nasz, modlitwy powtarzanej przez każdego z nas. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A winowajcy to są nasi wrogowie, nasi ciemiężyciele. Trzeba nauczyć się przebaczać. Należy miłować, przytoczył te dwa podstawowe przykazania miłości. Miłuj Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I przebaczyłem. I przebaczyłem nie od razu, ale przebaczyłem dzięki temu, że spotkałem się z innymi przykładami ze strony Niemców i szukałem w tym kłębowisku zła prawdziwego człowieka. I to moje życie obozowe polegało na tym, żeby znaleźć tych ludzi prawdziwych. Dużo ludzi znalazłem i opisałem w tej książce. Opisałem, no nie ujęłem wszystkiego, bo ujęć tego nie ma możliwości.
Eugeniusz Niedojadło wspomina w książce, że 14 czerwca 1940 roku, a więc wtedy, kiedy z Tarnowa jechał do Oświęcimia, było słonecznie. Z tym widokiem kontrastował jednocześnie pochód skazańców przesuwający się w milczeniu wyludnionymi ulicami Tarnowa. Choć dzień zapowiadał się upalny, to wielu więźniów kroczyło w zimowych ubraniach, gdyż zostali aresztowani kilka miesięcy wcześniej. Głucho dudniły podkute buty żandarmów na ulicach Tarnowa, pisze Niedojadło. Jeszcze do dziś stoi mi jak żywy przed oczami obraz matki usiłującej podać mi przez kordon żołdaków spod znaku SS paczkę z jedzeniem. Pamiętam pięści zaciskające się bezsilnie na widok brutalnego odpędzania kolbą drogiej mi istoty, czytamy w innym miejscu książki. Wspomnienia byłego więźnia obozu ukazują ogromną wytrzymałość człowieka. Bohater miał niełatwą młodość, zakłóconą wybuchem II wojny światowej, potem 1700 dni spędzonych w Auschwitz, ucieczka z obozu i gorycz doświadczeń lat powojennych. Od 25 lat pracuje on na rzecz pojednania polsko-niemieckiego wraz z przyjaciółmi z niemieckiej organizacji Maximilian Kolbewerk oraz Christkönigs Instytut. Dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rok 1933. W latach międzywojennych stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec Niemiec nie pozostawało bez wpływu na stosunki polsko-watykańskie. Było to widoczne na przykład w okresie walki o granicę polsko-niemiecką, szczególnie na Górnym Śląsku. Watykanowi zależało na utrzymaniu dobrych relacji między Polską a Niemcami, bowiem w jego koncepcji kraje te miałyby stanowić wspólnie ochronę przed ekspansją komunistyczną Rosji Sowieckiej. Ambasada polska zdawała sobie sprawę z wpływów niemieckich w Kurii Rzymskiej i jej zainteresowania rozwojem wydarzeń w Niemczech. Polscy dyplomaci liczyli się także z tym, że lobby niemieckie w Watykanie mogło nabrać większego znaczenia po nominacji nowego sekretarza stanu, którym w lutym 1930 roku został kardynał Eugenio Pacelli, wieloletni nuncjusz w Niemczech, późniejszy papież Pius XII. W istocie nowy sekretarz stanu dobrze znał sytuację w Niemczech. W sierpniu 1930 roku, pod nieobecność ambasadora Skrzyńskiego, spotkał się z nim radca Janikowski, zainteresowany opinią Watykanu na temat wypowiedzi przywódcy Zjednoczenia Konserwatywno-Ludowego Gottfrieda Treviranusa w niemieckim parlamencie, w której zaatakował on ówczesny kształt granicy polsko-niemieckiej. Radca ambasady polskiej napisał do Warszawy, że sekretarz stanu powiedział, że ma świadomość, że w Niemczech nawet poważni członkowie katolickiej partii Centrum są zwolennikami rewizji granic, aczkolwiek wyłącznie w drodze pokojowej. Parokrotnie przy tym powtórzył, iż nie wie, jak to sobie oni wyobrażają, gdyż rozumie, że Polska dobrowolnie swoich terytoriów nie odstąpi. Co się tyczy mowy Treviranusa, zaznaczył, iż aczkolwiek jest to wystąpienie skrajnego nacjonalisty i nie w imieniu rządu, to jednak trudno przypuszczać, aby któryś z ministrów zdezawuował go w czasie walki wyborczej. W czasie kolejnej rozmowy, tydzień później, kardynał Pacelli zadeklarował, iż osobiście jest zwolennikiem nie tylko pacyfikacji, ale nawet porozumienia polsko-niemieckiego. W styczniu 1933 roku kanclerzem Niemiec został Adolf Hitler. Początkowo nawet w Polsce odnotowano ten fakt bez specjalnych komentarzy. 10 dni później polski ambasador przy Stolicy Apostolskiej przekazał opinię ówczesnego szefa dyplomacji watykańskiej, arcybiskupa Giuseppe Pizzardo, na temat zmiany zaszłej w Niemczech. Wyraził on nadzieję, że Hitler będzie bronił Niemców i cywilizacji europejskiej przed komunizmem. Dodał jednak, że można się jeszcze obawiać, czy Hitler, broniąc Niemców od niewoli komunistycznej, nie narzuci im niewoli etatystycznej. W kolejnych tygodniach stosunki polsko-niemieckie nadal były przedmiotem rozmów ambasadora Skrzyńskiego w Watykanie. Arcybiskup Pizzardo podczas następnego spotkania w ostatnich dniach lutego podkreślił znaczenie współpracy polsko-niemieckiej. W odpowiedzi polski ambasador odparł, że Hitler nie rozpoczął swoich rządów od pociągnięć budzących wrażenie, iż pragnie jakiejkolwiek, choćby nieuzasadnionej, paralelnej współpracy. Dodał ponadto, że intencje niemieckie dobrze pokazuje fakt finansowania przez nie komunistyczno-nacjonalistycznych bojówek ukraińskich na terenie Polski. 7 marca 1933 roku papież Pius XI przyjął polskiego ambasadora. Wśród wielu tematów obydwaj poruszyli też kwestie dojścia Hitlera do władzy oraz stosunków polsko-niemieckich. W raporcie Skrzyńskiego z tego spotkania czytamy: mówiąc o Niemczech, Pius XI powiedział mi, że widzi, iż będzie musiał przekontrolować swoje zapatrywania co do Hitlera. Nie zupełnie zmienić, ale znacznie zmodyfikować, gdyż przyznać musi, że Hitler jest jedynym szefem rządu na świecie, który ostatnio tak mówi o bolszewizmie, jak mówi papież. Ponadto Pius XI powiedział, że jego zdaniem stan stosunków polsko-niemieckich zależy i zależeć będzie od załatwienia sprawy tzw. korytarza. Papież nie sugerował żadnego wyjścia, ale choć mówił jakby nieśmiale, najwidoczniej w swoich odpowiedziach na bardzo kategoryczne moje argumenty stale okazywał, że jego zdaniem, niezależnie od najsłuszniejszych choćby racji, sprawa ta istnieje, na naszych stosunkach z Niemcami ciąży i ciążyć będzie, a pominąć się jej nie da. W depeszy z 9 kwietnia 1933 roku ambasador Skrzyński przedstawiał watykańską koncepcję miejsca Polski w Europie. W świecie watykańskim najbardziej niepokoi fakt, że o ile Polski się nie przejedna, to będzie ona miała zwrócony front na zachód i starać się może o asekurowanie pleców od Sowietów, co spowodować może zacieśnienie stosunków z nimi, choćby taktyczne. Watykan pragnie, jak mi kilkakrotnie dawniej mówił papież, by Polska należała do wielkich państw zachodu Europy. Stąd życzenie doprowadzenia do modus vivendi z Niemcami i do wytrwania Polski w tradycji roli przedmurza chrześcijaństwa. Jednocześnie pisząc o nastrojach w Watykanie, ambasador Skrzyński podkreślił, że daje się w nim odczuć pewna obawa wywołania wojny przez nacjonalizm niemiecki. Wyczuwa się tu i to przekonanie, że Niemcy po swojemu niejedną gafę zrobią i niejednego zrażą, ale że cokolwiek by zaszło, jak przewroty wojenne czy społeczne, to o ile ramy dzisiejszej cywilizacji nie runą, silne Niemcy pozostaną nie tylko dla Europy wymogiem, choćby z punktu widzenia ekonomicznego i to mimo konkurencji. Wzrost sympatii do Niemiec w 1933 roku w Watykanie wiązał się jednak przede wszystkim z napływem coraz większej liczby sygnałów o ekspansji idei komunistycznych w świecie. Powyżej przedstawione informacje pochodzące z 1930 i 1933 roku pokazują, że Watykan starał się zachować pojednawczą postawę w stosunkach polsko-niemieckich i nieustannie podkreślał, aż do wybuchu wojny 1 września 1939 roku, że stan tych stosunków zależy od uregulowania sprawy korytarza. Będziemy jeszcze o tym mówić, a za tydzień będzie mowa o reperkusjach w stosunkach polsko-watykańskich wywołanych przez pogrzeb marszałka Piłsudskiego na Wawelu.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. W naszym czwartkowym magazynie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.